Zanim jeszcze Szymon zaczął śpiewać tą ostatnią pieśń, takie mi słowa przyszły, nie wiem, może to jest do kogoś, więc chciałam to powiedzieć. Bardzo wyraźnie takie słowo, jestem z Tobą, słyszę Twój głos każdego dnia, jestem blisko Ciebie, pójdź za mną, ja Ci pobłogosławię.
Najpierw to bardzo dziękuję za modlitwę. Rzeczywiście jej potrzebuję. No, bardzo, bardzo dziękuję. To, co się przed chwilą stało. Dzisiaj mam dużo do powiedzenia. Postaram się to zrobić w miarę kompaktowo. Zacznę od tego, od proroctwa. Słowo Boże wyraźnie mówi, proroctw nie lekceważcie. I Wala ostatnio mówiła o trzech światłach, trzech źródłach naszego prowadzenia. Właśnie dobrze się też stało, że Ula teraz to przyszła i powiedziała to słowo, bo to się wpisuje jakby to, do czego dzisiaj chcę zachęcać, do czego dzisiaj chcę nas wszystkich gdzieś poprowadzić też. Myślę, że to, co chcę powiedzieć, może być cenne. Nie ze względu na to, że ja to będę mówił, ale ze względu na to, do czego to ma prowadzić nas. I tak to słowo przyjmijmy. Być może tam jakieś niuanse mogą się nie zgadzać. To nie ma znaczenia. Ale ważny jest kierunek, w którym kiedy też jakoś to przygotowałem, rozumiałem, czułem, nie lubię tych słów, ale że Bóg gdzieś nas prowadzi, nie? Że gdzieś tam nas Bóg zaprasza. Proroctwo. No, są trzy światła, no nie? Wrócę do tego, co Wala mówiła dzień temu, że są trzy światła, to są pokój Boży, którego nic nie jest w stanie podrobić, to są okoliczności, przez które którym Bóg się posługuje, no i to też jest, wreszcie są proroctwa, ale to jest jedno z trzech, to nie, wszystko to jest ważne. Generalnie proroctwa w Biblii występowały po to, by napominać, by budować, pocieszać i prowadzić, nie? My się oczywiście zajmujemy tym aspektem głównie może prowadzenia. I oczywiście Bóg mówił kiedyś, nie? To Bóg przez proroków zapowiedział bardzo wiele rzeczy. Jak patrzymy na Stary Testament, tam cały czas coś jest efektem jakiegoś proroctwa. To, co się działo z Izraelem, kiedy był nieposłuszny, ale nawet już wcześniej mniejsze te proroctwa. Zaczynając od tego pierwszego rajskiego, prawda, protoewangelii. Przyjście Jezusa, Mesjasza, ten ostateczny Eksodus, to też jest realizacja pewnych proroctw. I proroctwa mają ważne miejsce w historii zbawienia. Zarówno w historii Izraela, tej starotestamentalnej, jak i w naszej historii Nowego Testamentu. Proroctwa mają wielkie znaczenie. Dlatego słusznie Pismo Święte mówi w Nowym Testamencie, zdaje się, że Paweł, że proroctw nie lekceważcie. Że to nie jest kwiatek do kożucha, ale to jest istotny element tego, w jaki sposób Bóg prowadził Kościół. Prowadził swój lud przez lata. Też Paweł daje konkretne zasady tego, jak, w jaki sposób prorokować i w jaki sposób rozeznawać proroctwo. I może taka się obawa pojawić, że rzeczywiście szkody, jakie może spowodować fałszywi prorocy i fałszywe proroctwa, są na tyle duże, na tyle głębokie, na tyle destrukcyjne, że rezygnujemy z tego, z proroctw w ogóle, z używania, przyjmowania proroctwa. Chcę powiedzieć o tym, że w proroctwie, to w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale, jak pisze Paweł, podaje konkretne zasady, instrukcje. Pierwsza sprawa w ogóle, jaka to, żeby proroctwo rozeznawać, osądzać go z różnych stron, żeby nie bać się też z nim dyskutować, żeby nie tworzyć takiej świętej atmosfery, takiej trochę manipulacyjnej atmosfery, że jak można dyskutować? Można, trzeba na różne sposoby to badać, prawda? Najważniejsze, żeby proroctwa badać, żeby je obiektywizować. Oczywiście one nie będą nigdy w tych kategoriach może takich zupełnie logiki racjonalnej do przyjęcia, ale to nie o to chodzi. Ale żeby z różnej strony ich naświetlać, żeby nie robić tego samemu. Proroctwo ma być badane. Ma być wypowiadane też w Kościele, prawda? Czyli we wspólnocie. Nie jest to coś prywatnego proroctwa. Chociaż nawet dotyczą kogoś jednego, to niech to też będzie rozeznane troszeczkę szerszym. Zwłaszcza, jeżeli to jest sprawa ważna. Oczywiście plusy proroctw są większe niż minusy. Są poważne zagrożenia, ale to tego potrzebujemy. Potrzebujemy do tego, żeby być prowadzeni. Czy jest to konieczne? Można powiedzieć, że chyba nie, ale jest to potrzebne na pewno. I potrzebujemy też do tego, by być pocieszeni. że kiedy jesteśmy prowadzeni, no, kiedy w naszym życiu są proroctwa, to też to pociesza naszego ducha. Widzimy, że Bóg jest, nie? Kiedy przyjmujemy proroctwa, to widzimy, że Bóg nie jest czymś abstrakcyjnym, ale że potrzebujemy też tego, tak zwyczajnie po ludzku, potrzebujemy takiego, tego rodzaju pocieszenia. No, tak jak innych charyzmatów. Tu oczywiście nie chodzi o jakiś taki, o bycie na jakiejś fazie. Wręcz jeżeli ktoś nie potrafi jakiejś takiej fazy emocjonalnej zatrzymać, to znaczy, że i mówi jakieś różne rzeczy, to znaczy, że to brzmi podejrzanie. Generalnie, kiedy Duch Święty przychodzi, coś nam mówi, zawsze to robi w porządku, w pokoju, bez presji, ale w zachęcie i, no i w głębokim pokoju. I zawsze dostawiając wolną wolę i zawsze no to, co mówimy, no nie, że kiedy charyzmat to nie jest jakiś rodzaj hipnozy. Z charyzmatami zawsze możesz powiedzieć, nie dziękuję, nie dzisiaj, dziękuję bardzo. I Bóg nie naciska, prawda? Może jakoś zachęca, ale Bóg nie jest taki ordynarny, nie jest taki... No Bóg, Duch Święty zawsze nas przyciąga i zachęca, a zły właśnie nas przymusza i wymusza. Są pewne obszary, w których nie prorokujemy. Na pewno tym obszarem jest kasa. I nie przyjmujemy takich proroctw, które nam ktoś mówi o kasie. Albo nie przyjmujemy też proroctw, które nas dotyczą bardzo precyzyjnie naszego życia osobistego. Sam miałem doświadczenie takie na mojej życiu, że kiedyś pojawiła jakaś dziewczyna, która twierdziła, że Bóg jej powiedział na spotkaniu jakimś, że jej mąż ma na imię Szymon, nie? I że to chyba ja jestem w ogóle, no nie? I wtedy byłem młody i głupi i dzisiaj na to bym w ogóle się nie przejmował, olałbym taką sprawę, ale wtedy zacząłem to rozkminiać, no nie, no jak to może, no nie? I wiem, i mam, znam trochę takich ludzi, którym tego typu proroctwa narobiło trochę szkody w życiu i bałaganu, że będziesz mieć męża, który będzie nosił okulary, albo że będziesz mieć męża, który będzie lekarzem. I czasem niestety to proroctwa padały od nieważne, no. Padały z ust wiarygodnych, nie? I to są proroctwa, które robią trochę szkody w życiu i zamieszanie. Nie możemy sobie na taką zuchwałość pozwolić. Zachęta tak, ale coś, co... No, chyba czujecie, dlaczego takie coś może zrobić zamieszanie. Że on... No nie wiem. Ja się czułem wtedy źle, kiedy usłyszałem to rzekome proroctwo odnośnie mojego życia, w którym nie bardzo mi pasowało. I ta dziewczyna, no nieważne. Panie Boże, błogosław mnie, każdemu pasuje i cześć, nie? Bóg używa proroctw po to, żeby nas prowadzić, i to jest najczęściej, nie? Ale też czasem, żeby nas powołać do jakiejś misji. Tak, gdzieś na przykład widzicie, to Tymoteusza jest odwołanie tego, że ze względu na proroctwo tam dostałeś ten urząd, prawda, że proroctwo. I teraz podam narzędzia konkretne, pewne podejście do tego, w jaki sposób rozpoznawać proroctwa. Czy one są fałszywe, czy nie. Wiecie, w Starym Testamencie, to jest poważna sprawa, w Starym Testamencie fałszywych proroków kamienowali, czyli jest się czego bać. No, po pierwsze, w ten sposób badamy proroctwo, czy ono się wypełnia, czy nie. To jest przede wszystkim, nie? Czy coś się dzieje z tego proroctwa? Nie od razu wszystko, ale czy to się wypełnia, to jest jeden. Druga, najczęściej proroctwa w Starym Testamencie, one były warunkowe. Jeśli się nie nawrócicie, zginiecie, prawda? Jeśli coś, to nie są takie proroctwa typu, że jest sama biada, nie? Ale to jest pod jakimś warunkiem, że to jest proroctwa ku czemuś kierunkowały. Proroctwa nie ogłaszały jakichś takich rzeczy, wiecie, zamykających po prostu jakąś ścieżkę, prawda? Mówiących koniec, jest taki koniec i tak już nie będzie, tylko mówiły jeśli to, prawda? Czyli tak, że, czy proroctwo... No właśnie, czy to jest, czy proroctwo stawia cię przed wyborem, czy proroctwo cię wstawia w sytuacji, to o czym mówiłem, o tej żonie też, nie? Czy proroctwo się stawia w sytuacji bez wyboru? A Bóg jest Bogiem wolności, niestety, nie? Bóg zawsze dodaje ten aspekt wolności. Czyli jeżeli proroctwo cię stawia pod ścianą i bez ruchu, znaczy, że coś jest z tym proroctwem nie tak, bo proroctwo ma ci dać wybór. No oczywiście, czy zgadza się ze Słowem, no może to byłem pierwszy, ze Słowem Bożym, nauczaniem Kościoła. Jest oczywiste, że gdyby nawet gdzieś tam jest napisane, anioł przyszedł z nieba, święty Paweł mówi, i zaczął wam głosić Ewangelię inną niż ta, to niech będzie przeklęty. A to musi być zgodne. Nie ma sekretnych proroctw. To czwarty. Znaczy, mam do ciebie proroctwo, ale to jest tylko do ciebie. Ja ci to powiem na osobności. I tym można bardzo wiele szkód zrobić, nie? Że mam coś, mam jakieś słowo, ale to jest tylko do ciebie, do was nie. Ja jemu powiem, prawda? I wszyscy wiecie o tym, że ja jemu mówię. I to jest takie, atmosferę się robi taką dziwną trochę, no nie? I ten człowiek zostaje sam, on nie ma z kim tego rozeznać, no bo to było tylko dla niego. Nie. Proroctwo ma być rozeznawane, no nie? Ma być rozeznawane nie tylko ty sam. Oczywiście, jeżeli dajesz radę z tym sam, to okej. Ale jeżeli ktoś ci przychodzi w ten sposób i mówi, wiesz co, może wezmę twojego przyjaciela, animatora, księdza, lidera, no nie wiem, kogokolwiek, posłuchamy tego razem, nie? To zresztą to ma coś wspólnego z tym, o tych osobistych rzeczach, no nie? No co można mi, no, takiego, że nikt tego inny nie może usłyszeć? Po piąte, czy to, co usłyszę w tym proroctwie, do czego Bóg mnie jakby wzywa, Bóg, nie Bóg, nie wiadomo, jeszcze wzywa, czy to jest, czy to się ma jakoś do tego, jakie ja prowadzenie przyjmowałem do tej, no, w jaki sposób ja prowadzenie Boże odczytywałem do tej pory. Oczywiście to mogą być jakieś przełomy, to mogą być rzeczy, których sobie nie wyobrażałem wcześniej, prawda? Ale czy to jest takie, wiecie, Bóg jest spójny, Bóg jest logiczny, nie? Bóg nie jest jakimś no, brakło mi takiego słowa, no. Jakimś takim niezrównoważonym, żeby raz mówić a nagle z, nie? Wiecie, że to w Bogu historia naszego życia jakoś się rozwija, prawda? Jest, są te przełomy, ale mimo wszystko jest to na zasadzie takiej, nie że z gruszki i z pietruszki, to nie o to chodzi, żebyśmy wpadli w jakąś nerwicę. Bóg nie ma planu dla nas, żebyśmy wpadli w nerwicę taką profetyczną. I co on jeszcze wymyśli, no nie? Czy to nie, Bóg nie jest gościem, tak mówią brzydko, o którym możemy... Co on jeszcze może wymyśleć, nie? Jakie jeszcze inne dziwactwo? Gdzie on jeszcze mnie może popchnąć? Ja żyję w takim stresie, no bo kurczę, no Bóg i może coś strasznego powiedzieć. Nie. Jeżeli Bóg mówi do nas, nas jakoś prowadzi, to nas prowadzi w sposób linearny, ciągły. Rozumiecie? Łapiecie, o czym mi chodzi? Szósty punkt, kryterium, to jest świadectwo Ducha Świętego, który mieszka w nas. Ważny aspekt. Czy Duch Święty, który mieszka w nas, mamy go na mocy sakramentów, chrztu i bierzmowania, mamy Ducha Świętego, czy nam to potwierdza? To jest takie trochę subiektywne oczywiście kryterium, dlatego nie jest jedynym, ale czy to nam potwierdza to? Czy ten wewnętrzny głos, którym Duch Święty się... Trochę jak trochę z Bogiem jesteśmy, to rozumiemy, co jest tym wewnętrznym głosem, nie? To jest tak, jak ja często używam tego przykładu radyjka, takiego starego radyjka, że kręcisz, jest szum, coś tam złapałeś, jakąś falę, dalej jest szum i tak coraz bliżej, coraz tak bardziej przybliżasz się do tego taką metodą estymacyjną i w końcu trafiasz w punkt, nie? W końcu słyszysz coraz mniej szumu, a więcej słowa. I czy to, co przyjmuję, czy to słyszę z tym proroctwem, się zgadza mi z tym? Jeszcze raz podkreślam, to mogą być rzeczy nowe, mogą być rzeczy, o których sobie wcześniej nie wyobrażałem, no ale... No. Siódme kryterium, to jest jakby świętość, prawość. Ono zazwyczaj funkcjonuje. Są przykłady, że i Bóg się posługuje ludźmi nieświętymi kompletnie, ludźmi bez autorytetu po to, by coś wypowiedzieć. No ale też jakby ten kontekst tego, kto to wypowiada. I kiedy ludzie wypowiadają słowo prorocze, kiedy się uczą prorokować, no, brzydko to brzmi, ale kiedy zaczynają prorokować, w tych proroctwach jest część z Ducha mojego, a część z Ducha Bożego, nie? I To się oczywiście, wierzymy, zmienia. Kiedy ktoś idzie za Bogiem, jakby wzrasta w poznawaniu Boga i też wzrasta w tej posłudze sobie nawzajem, to proporcje powinny się zmniejszać. No ale też jakąś taką mądrością w tym przyjmowaniu prorocy jest próba, umiejętność odfiltrowania tego, co jest z ducha tego człowieka, może z jego dobrych intencji, może z jego dobrej woli, z dobrych pragnień, a co jest z Ducha Bożego, nie? Zawsze taka mieszanka w tym występuje. Może nie zawsze, no, jak ktoś powie dwa słowa, no to czasem się trudno tego doszukać, ale takie coś może występować. No, po ósme, to trochę ma związek z poprzednimi, ale duch proroctwa, to jest duch tego proroctwa, to jest duch Jezusa. Czyli to nie może być duch, który wykrzywia charakter, to proroctwo nie może być w duchu, który jest inny niż Duchem Świętym. Czyli nie może wykrzywiać obrazu Boga, to proroctwo. Nie może go wykrzywiać tego obrazu Boga, nie? Musi być zgodne z Bożym charakterem. Z tym, jaki Jezus był, prawda? Musi się zgadzać. 9. Że częstym aspektem, w zasadzie bardzo ważnym aspektem proroctwa jest takie, no nie wiem, nazwijmy to brzemię Pana, że prorok nie ma wypowiadać tych słów po to, by komuś było miło. Jeżeli, no nie, że prorok nie, proroctwo nie polega na tym, że mówimy to, co ktoś chce usłyszeć. Tylko, że jest jakiś aspekt jakiegoś, no tego brzemienia pańskiego, no nie? Tego wysiłku, tego opuszczania jakiegoś komfortu. To też może być pocieszenie, ale że jest jakiś tam taki element, że często na przykład proroctwo sprawia, że skruchę czy pokutę. Prawda? Czy wywołuje skruchę czy pokutę, czy że wywołuje pogłębienie czegoś. Nigdy nie potępienie, że proroctwo ma nas wprowadzać, ma nas zachęcać, może ma nam pomagać wejść, ale na drogę nawrócenia. Bez tego jest nieprawdziwe. Ono nie jest tylko po to, by nam byśmy się lepiej poczuli, proroctwo. Nie jest jego misją sprawić, byśmy się lepiej poczuli. Chociaż czasem jest misją pocieszyć nas. Ale pocieszyć to, co Bóg mówi. Pocieszajcie mój lud, nie? Pocieszenie nie takie płytkie, ale pocieszenie ku nawróceniu i pocieszenie wynikające z wejścia w nawrócenie. Proroctwo musi przynosić harmonię. Nie może być tak, że nagle jest nie na poziomie jakichś wrażeń, emocji, ale generalnie, nie wiem, że proroctwo przynosi taką, nie taki niepokój na takiej warstwie tej płytkiej, nie? Tylko, że jakąś dysharmonię, nie wiem, w kościele, we wspólnocie, w rodzinie. Proroctwo musi budować jedność. Proroctwo nie może być przeciwko jedności. Po prostu badać. To są w zasadzie wszystkie kryteria, które chciałem przedstawić. Badać i jeszcze raz badać. I nie bać się, że to jest niepobożne badać, ale badać. Bo sami jesteśmy odpowiedzialni za to, co przyjmiemy. Ja też, że jest tam jakaś... Ale generalnie ty odpowiadasz za to, w co wejdziesz, niestety, nie? I ty poniesiesz tego konsekwencje, niestety. No, ale to, co mówię. Zachęcam do tego, byśmy więcej prorokowali. Po prostu. Żeby się nie bać, że plusy, żeby nam minusy nie przesłoniły plusów, nie? I te instrumenty, które podałem, to po to, żebyśmy też się przekonali do tego, że proroctwo nie jest niczym strasznym, bo jeżeli tak to interpretujemy, to nie będzie nikomu krzywda, jeżeli będziemy używać przynajmniej części z tych kryteriów. Nie znaczy, że zawsze wszystkie kryteria mają być spełnione, że to jest takie, wiecie, jak od linijki, no nie, jakaś taka checklista. To nie o to chodzi, ale że przynajmniej większość albo jakaś część tych kryteriów była spełniona, kiedy przyjmujemy. A co najważniejsze, badać, rozeznawać, nie? Bóg nie wchodzi nikomu z butami w życie, więc spokojnie, spokojnie. Bóg się nie obraża, Bóg rozumie, że może dzisiaj nie rozumiesz, może no, że to nie, no, że chcesz jeszcze czasu, że niech dzisiaj mówisz dziękuję i nie, że spoko, lepiej byłoby szybciej to załatwić, ale spokojnie. Bóg jest naprawdę dobry, Bóg jest naprawdę cierpliwy i Bóg naprawdę nas kocha. I no, popatrzcie na Jonasza. Nie chciał od razu iść do Niniwy, poszedł za jakiś czas, spoko. Bóg mu coś mówił, nie widziało mu się to, rozeznał, że to nie to. No i okej, za jakiś czas wrócił i wszystko było już dobrze. No. Miejmy nadzieję, że nam tego czasu też starczy, by wrócić do Niniwy i tą całą historię przeżyć. Lepiej nie ryzykować oczywiście i dobrze skorzystać z proroctw, bo to jest ważny element. No tak jak mówię, nie lekceważmy tego, nie? Prorokujmy więcej. Ćwiczmy się w tym. A w jaki sposób można sprawdzić? No w żaden inny, jak próbując, nie? Niestety. I też będąc odważnym. Nie bać się, nie? Fajnie, to co Ula zrobiła, róbmy tak co tydzień. Jak są takie momenty, kiedy jest, mówi cisza i ktoś mówi, słuchajmy teraz, co do nas mówi Pan, to wierz w to, że do Ciebie też mówi Pan. to nie myśl sobie, no to zaraz tam powie, nie wiem, może ten animator, albo tamta, ona jest od tylu lat, tam już wszystko wie, nie, kurczę, nie róbmy takich rzeczy, nie. Wręcz odwrotnie czasem jest, nie. Wręcz odwrotnie, że ci, co są długo, potrzebują dla zbudowania ich wiary. Skoro do ciebie coś przychodzi, to mów. Mówimy to tutaj, rozeznajemy. Tak jak mówię, nie znaczy, że komuś mówimy, jak ma żyć. Nie możemy tego robić, nie? Ale i badamy to tutaj, nie? Jeżeli będzie bardzo jakieś wyraźne, to ktoś wstanie ze starszych i powie, nie? To jest jakaś brednia. Albo przyjdą i no, będziemy to badać, uczmy się, nie? Ale szkoda, byśmy tego nie robili, że to jest ważny aspekt do tego. Potrzebujemy tego dla prowadzenia, ale też, sumuję, dla pocieszenia, że Bóg jest z nami, nie? Jakby kolejnego pocieszenia. No. Teraz troszeczkę zmienię temat, ale też będę mówił o takich cudownościach. O aniołach i widzeniach, nie? Jak do tego podchodzić, nie? Co jest skrane, nie? No, powiedzmy sobie szczerze, że aniołowie i takie wyjątkowe wizje w Biblii nie zdarzają się często. Raczej rzadko. Nie będzie to chleb codzienny, bo proroctwa częściej chyba można przyjąć, zwłaszcza też Nowy Testament do tego zachęca, ale aniołowie i widzenia, no to tam no było takie parę historii. Mojżeszowi się Bóg ukazał, Abraham miał jakieś widzenia, prawda, wizje. No, do kilku innych jeszcze przychodzi, no, w szczególności potem przychodzi do Maryi, anioł do Józefa troszkę później, jakby nie powczas. Tak czy owak, rzadko. I te wszystkie, to się tyczy mi tylko, nazwijmy to brzydko, efekty specjalne, w dużym cudzysłowie, żeby się nikt nie obraził, jak widzenia, sny, wizje, jakieś różne takie, tak jak Szaweł, nie? Że spadł z tego konia, że światło i że wielkie litery na niebie, ale też te mniejsze, one nie są celem samym w sobie. Po prostu. Nie, nasze chrześcijaństwo nie będzie się, nie może się opierać na tym, że będziemy jedynie żyć tym, że w końcu, że ten miał wizję, tamten miał wizję, ja miałem wizję i całe życie jadę na tej wizji, to nie. To nie o to chodzi. To nie jest cel w sam sobie i to może stać się pułapką, kiedy na tym się koncentrujemy. Może być tak, że po tej fascynacji taką charyzmatyczną duchowością przychodzi w naszym życiu czas suchy. Że nie ma. Albo, że to w ogóle nas jakby jest obok nas. Nie? Że to nas w ogóle nie ziębi, że tak powiem, nie chłodzi. Ale ten czas nie przychodzi po to, by szukać mocniejszych wrażeń. Jest zasada pierwszych wrażeń. Ale po to, by szukać Pana. Przychodzi ten moment nie po to, by wynajdywać różnych sposobów, by jakoś coś odgrzać, żeby do czegoś wrócić. Nie. Ale że Bóg, myślę, że stawia nas w takich momentach po to, byśmy szukali Jego. Po prostu. Kiedy czegoś nam zaczyna brakować, to znaczy, żebyśmy tak naprawdę w tych wrażeniach, które przeżyliśmy, w tych efektach specjalnych, to, co nas tam pociągało, to nie były one same w sobie, te wizje i tak dalej, ale to był Bóg, który w tym był. I po prostu ważne jest też, jeżeli przychodzi taki czas, jeżeli trwa, to niech trwa. A co? Każdy chce, żeby było fajnie, nie? I to jest dobre. Nie wstydźmy się tego, że każdy to lubi. Ale z drugiej strony, kiedy przychodzi czas w tej fascynacji charyzmatycznej suchy, to też jest bardzo dobrze i szukajmy tam Pana. Nie denerwujmy się, nie wierćmy się, nie kręćmy, ale pytajmy. Oczywiście nie gaśmy ducha. Nie przekreślajmy tego, co było. Nie. Absolutnie. Panie Boże, nie rezygnujmy z tego wszystkiego, ale pragnijmy czegoś głębiej. Pragnijmy Jego samego. I więcej darów duchowych, więcej darów tych wizji, tych widzeń, tych snów, to wcale nie oznacza głębszej duchowości. Bo takie mamy czasem, można powiedzieć, o, ten ma... To jest taka głęboka duchowość. Nie, to tak nie zna. Chodzi tak naprawdę tylko o to, by poznać Go. To jest najgłębsza duchowość. Poznawać naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nas prowadzi do Ojca i robić to w Duchu Świętym. Ale poznawać Go, to też Go poznawać w Jego cierpieniu, męce, śmierci, zmartwychwstaniu. A tak naprawdę wielki tydzień, istotą Wielkiego Tygodnia nie jest cierpienie, ale istotą Wielkiego Tygodnia jest posłuszeństwo. A cierpienie jest tylko efektem ubocznym tego, że idziemy. tak jak i Chrystus. Przeszedł ze śmierci do życia. I esencją Wielkiego tego dnia wcale nie jest umieranie, taka śmierć. To jest jakby... I tak jak w tym roku tak do mnie to dotarło, że istotą tą najgłębszą jest to, że Jezus był posłuszny Ojcu. Że On poszedł za Ojcem. I dlatego przeżył to cierpienie tak, jak przeżył, bo to było... Jakby możemy powiedzieć takim efektem przy okazji. Oczywiście trudnym. To nie jest, że niedotykającym, nieprzenikającym, ale... Okej. Okay. Jak są te rzeczy, to dobrze. Jak ich nie ma, to też nic złego się nie dzieje. I to, co mówię, nawet gdyby anioł się pokazał nam z nieba, a nie głosi na Ewangelii, to mu mówimy do widzenia. I to też trzeba badać. Czyli wizje typu mojżeszowe, anioły typu maryjne, też badamy. Po prostu. Nawet do tego nas wzywa Pismo Święte. Nawet by się anioł z nieba okazał, badaj tymi samymi kryteriami. Nawet gdy to jest piękne, poruszające, te specjalne formy, patrząc na Biblię, też prowadziły często albo do tego, jakby te mocne doświadczenia, które doświadczali chrześcijanie, doświadczamy, te mocne takie, te powiedzmy wielkie litery na niebie, służyły temu, żeby przygotować do być może wielkiego wysiłku, do wielkich wyrzeczeń. Myślę, że dla Pawła na przykład, który potem cierpiał dużo więzienia, prześladowania, w końcu śmierć męczeńską, to doświadczenie pod Damaszkiem miało znaczenie. Prawda? Dla Mojżesza, który widział krzak gorący, to doświadczenie, że widział krzak gorący, ja myślę, że mu to wracało. Wiecie, te w różnych momentach, nie? Czyli, że jakby ta moc tych doświadczeń jest po to, by nam gdzieś pomóc potem w trudnościach. Też często te mocne doświadczenia, te mocne jakieś takie akcenty są po to, by nas poprowadzić w jakimś kierunku służby. Piotr nigdy by nie poszedł do pogan, gdyby Bóg mu nie pokazał tej wizji, prawda? Którą miał z tym nieczystenia. On by tego nigdy nie zrobił. Po prostu. To przekraczało jego rozumienie świata. Dlatego Bóg się musi czasem posługiwać takimi mniejszymi, większymi doświadczeniami w naszym życiu. Po to, by nas pobudzać, by nas prowadzać. Co do snów. Generalnie to, co nam się śni, wynika z tego, co aktualnie przeżywamy, co aktualnie zjedliśmy, czym się aktualnie troszczymy. I nie należy przywiązywać zbyt wielkiej wagi do każdego snu. Ja osobiście, może miałem takie dwa sny w życiu, kiedy wiedziałem, że to Bóg mówi, może trzy. Ale nie wiem, ja obudziłem się i wiedziałem, że to jest Bóg, nie? Ale z drugiej strony, nie wiem, jak wasze sny, ale mi się czasem bardzo ciekawe rzeczy śnią. Gdybym się budził codziennie rano i interpretował to, że to jest Boża wola dla mojego życia, albo to jest jakiś element prowadzenia, nie byłbym psychicznie stabilny, nie? Mniej więcej przynajmniej jestem, tak mi się wydaje. Stabilny psychicznie. I tego bym nie był, bo to zależy od po prostu tego, co aktualnie przeżywam. Od stresów, napięć, no to chyba rozumiecie, nie? Ale kiedy, tak mi się wydaje, że przynajmniej takie jest moje doświadczenie, że kiedy Bóg używa snu, no to ja się budzę i tak, kurczę, no nie wiem, no do dzisiaj mam taki sen jeden w pamięci, tak naprawdę jakiś nieokreślony, ale że będzie tak dobrze, nie? Tak, to było takie jakieś, że widzę jakieś na moje życie, że błogosławieństwo, które się rozlewa. To jakoś tam też się potwierdzało potem, że tam kogoś to miał jakieś takie podobne słowo do mnie, że widzi coraz więcej radości, ta radość jest coraz głębsza i pełniejsza. I to mi się jakoś, nie wiem, no tak mi się wydaje. Oczywiście senniki wszelkiego rodzaju to diabelstwo. Trzeba to wyrzucić w kosz. Nawet taki był nurt gdzieś chrześcijański, wśród chrześcijan, to jakoś tam chyba nie przenikało na szczęście do katolickiego kościoła, chociaż to może gdzieś jakoś fragmentarycznie jakieś takie całe nauczania zbudowano, interpretacje snów. No. Nie wiem, wydaje mi się, że wszystko, co ma chociażby pozór zła, należy unikać. No. A takie rzeczy wydaje mi się, że mają. Znaki. Pan dał znak. Lubimy znaki, nie? Znaki na drodze mniej, ale chociaż też są dla nas ważne, ale są znaki. No, są znaki to nadprzyrodzone, są znaki alegoryczne, kiedy Bóg nam coś pokazuje i jakoś to, no, jakąś zwraca nam uwagę na coś. No i są te znaki naturalne, te wielkie chmury na niebie, tam nagle się niebo zaćmiło, nie? Może tak mieliście kiedyś, nie? Że kiedy się pomodliliście, nagle się tak rozjaśniło. Ja miałem tak. chmurki się rozsunęły, no nie? I to było takie miłe, no fajne, no nie? Pomodliłem się, jakoś tam coś przewalczyłem i podnoszę głowę i była taka mulna pogoda, jest jasna, no nie? Takie znaki, jak tam gdzieś gramy koncert w parku i rok temu pada deszcz, zaczynamy, przestaje padać. To są te naturalne. Jeśli nam pomagają, to dobrze, nie? I myślę, że Pan Bóg jakoś tam przez to ma moc tym jakoś kierować. Oczywiście opierając się na samych takich znakach, no to można być bardzo niedojrzałym, nie? To całe opieranie swojego życia chrześcijańskiego na tego typu znakach, no to nie. Ale Jezus powiedział, nie? Prorocy, prorokom towarzyszyły znaki, jest wielki nakaz misyjny, nie? I Jezus mówi, że będziecie stąpać po wężach i żmija, będziecie wypędzać złe duchy i tak dalej, nie? W Ewangelii Mateusza na końcu czytamy. I takie znaki im towarzyszyć będą, nie? Czy one powinny być? Czy one będą powinny towarzyszyć nam? Tak, znaki powinny towarzyszyć nam, ale my znakom nie. To nie mamy chodzić za znakami, jakby iść wiedzeni znakami. Mamy iść swoją drogą, drogą posłuszeństwa, drogą miłości, drogą nadziei, wiary. A znaki będą nam towarzyszyć, powinny nam towarzyszyć znaki właśnie. Oczywiście i te znaki trzeba badać, bo w Biblii mamy przykłady, że nie tylko uczniowie Jezusa wypędzali złe duchy, okay, ale uzdrawiali, wskrzeszali i tak dalej, nie robili jakiejś cudowności. I z drugiej strony mocy podobne imitacje mogą mieć miejsce. Generalnie na rynku znaków można by powiedzieć, jest dużo podróbek. Można dużo różnych znaków. Mogą one być sprzeczne, możemy wpaść w takie pułapkę. Najważniejszym znakiem jest chodzenie chrześcijan w wierze, nadziei i miłości. To jest największy znak. To już jest samo znakiem i tak naprawdę o to chodzi. I to, czego się nie da podrobić. Da się podrobić znaki, a nie da się podrobić Bożego pokoju. Prawda? Z tego, o czym Wala tydzień temu mówiła. Bo tak jak mówię, że inni mogą mieć te same znaki, ale Bożego pokoju i Bożej miłości nic nie jest w stanie podrobić. Ona jest niepodrabialna. Też często się może, jest taka teologia runa z Gedeonu, księgi Gedeona, kiedy Gedeon był powołany przez anioł, przyszedł do Gedeona, powołał go, naświetlił wizję, Gedeon się buntował, w końcu jakoś przyjął to powołanie, ale mimo tego, że już przyjął to powołanie, jakby cały czas miał wątpliwości i mówił, że okej, w ten sposób testował Boga, czy na pewno jesteś, szuka takiego potwierdzenia, że tam ja wystawię wełnę, i jeżeli rano na wełnie będzie rosa, a wszędzie indziej nie, to znaczy, że to Bóg był. I potem odwrotnie, jeszcze raz. I tak czasem mamy tak, okej, jeśli, no nie wiem, jeśli teraz wyjdę i przyjdzie czerwone auto, to znaczy, że Ty jesteś Panie, prawda? I okej, Bóg jakby przyjmuje też poziom Gedeona, nie? W pewnych momentach się zniża do tej percepcji Gedeona, wystawiając runo. I może być tak czasowo. Pamiętam, że Wilkerson, ten Krzyż i Sztylet, mówi, że na początku tam tej książki jest o tym, że wystawił. Potem z tego mówi, że zrezygnował, nie? Bo zrozumiał, że nie w tym droga, nie? No tak jakby ten Jonasz, który ucieka na przykład z tej Niniwy i mówi, o, jeśli będzie akurat statek, to znaczy, że to jest dobre, prawda? Że Bóg jest ze mną. I można się w tym trochę zakręcić po prostu. Można, albo ktoś, kto się zakochał mając swoją żonę, zakochał się w innej kobiecie, mówi, no, jeśli dzisiaj do mnie zadzwoni, to jest znak, że mam być z nią. Na przykład w ten sposób, żeby nie mieszać zwykłych zbiegów okoliczności z tym, bo to jest niedojrzałe. Oczywiście Bóg daje nam głowę i ten zdrowy rozsądek i znowu te kryteria, o których wcześniej wspominałem, się stosują. Jakby Bożą taką koncepcją dla nas jest, im więcej w nas prowadzenia Bożego, tym mniej ma być w nas polegania na sobie. Czyli tak naprawdę wiemy coraz mniej. Im dłużej siedzimy za Bogiem, to tam takie moglibyśmy odnieść wrażenie, że im więcej, to od razu będziemy wiedzieć wszystko, prawda? Że jak poznamy, będziemy coraz dłużej chodzić, więcej chodzić za Panem Bogiem w prowadzeniu, to On nam pokaże wszystko już i będziemy wiedzieć wszystko. Ale raczej Bóg nas prowadzi krok po kroku, dzień po dniu. Tam w tych materiałach był taki fajny przykład o gościach, którzy chodzą w dżungli ze świeczką i idą tam gdzieś do kościoła czy do czegoś i muszą się przedzierać. My byśmy woleli chodzić z halogenami. Po tym lesie, po tej tam tropikalnej dżungli są te węże, jakieś pająki, i jakieś różne niebezpieczeństwa. Wolelibyśmy chodzić z halogenem, a nie ze świecą. Ale droga nasz wzrost dojrzałości polega na tym, że my coraz bardziej polegamy na Bogu. Czyli idziemy z tą świecą. Twoje słowo jest światłem dla moich stóp. Że tak naprawdę idziemy trochę po omacku. Że jakby z czasem to nie jest tak, że idziemy w coraz większej takiej pewności siebie, polegającej pewności siebie wynikającej z samych siebie, ale idziemy jakby coraz bardziej nie swoją pewnością. Z naszej perspektywy po omacku, trochę tak. Paradoksalne to jest. Mamy taki chory ideał dojrzałości, jako kogoś pewnego, autorytarnego, takiego butnego, prawda, który będzie już wiedział wszystko. Pana Boga za nogi chwycił. To, co jest najważniejsze, co nas Bóg w tym prowadzeniu chce nauczyć, to jest poleganie na wierze. My polegamy, bo wiara jest fundamentem naszego zbawienia. Wiara jest fundamentem tego naszego prowadzenia. To wiara jest fundamentem tego, że mamy pełnię Ducha Świętego. To wiara jest fundamentem powołania naszego. To wiara jest fundamentem przebaczenia w naszym życiu. I my często polegamy na uczuciach i wrażeniach. Wszyscy. Mogłoby się dać, że kobiety bardziej, mężczyźni nie. Mamy taką naturalną skłonność polegać na tym, co czuję, jakie mam wrażenia. I często Bóg nas sprowadza do tunelu, taki obraz współczesny, biblijny, ciemna dolina, gdzie są jakieś migoczące światełka i po to byśmy, gdzie nie ma tych wrażeń może, nie ma tych uczuć czy odczuć, i tam jest taki trening, by nas nauczyć tego, żeby żyć z wiary, niezależnie od tego, czy uczucia i wrażenia są, czy nie. Bo wiara jest, tak jak powiedziałem, fundamentem tych wszystkich rzeczy. To, czy mam Ducha Świętego, czy nie, to nie jest kwestia wrażeń czy odczuć, nie? Moje powołanie, do czego jestem powołany, to nie jest kwestia tego, co mi się wydaje, jakie mam wrażenie, ale wiara. To, że polegam temu, kto to słowo wypowiedział. Przyjmuję Jego władzę, autorytet, to, kim On jest. Po prostu uznaję Boga w Bogu. Często zdarza się, że wybuchamy w paniką w tym tunelu. No i tam Bóg interweniuje, nam pomaga, ale ten tunel jakby się wydłuża wtedy, bo wciąż nie przyjęliśmy lekcji, którą winniśmy przyjąć. No i po drugiej stronie tunelu jest inne życie. Kiedy przejdziemy przez ciemną dolinę, przejdziemy przez to wszystko, oczyszczenie z polegania na wrażeniach i odczuciach, jest życie nowej jakości, można powiedzieć. I to jest prawda, że jest mniejsza potrzeba znaków, kiedy wychodzimy z tego tunelu, i mniejsza potrzeba tych potwierdzeń. Fakty, można powiedzieć, a nie uczucia. Fakty, a nie wrażenia. Fakty, czyli to, co wyznajemy w credo na przykład. Ale to się staje ciałem w naszym życiu. Nie tylko już słowem, ale ciałem. Więc... I takie fajne rzeczy, to mi się naprawdę tam spodobała, że niedojrzałość to chodzenie tam, gdzie chcesz. I kiedy jesteśmy młodzi, to Pan Bóg chodzi z nami, tak jak się chodzi za dzieckiem, tam, gdzie ono chce. A po pewnym momencie już nie. I ty gdzieś wychodzisz przed szereg. I niedojrzałość taka polega na tym, że całe życie chcę chodzić tam, gdzie ja chcę. Nie wiem, co mnie to tak trochę... Niedojrzałość to jest, polega na tym, że chodzisz tam, gdzie chcesz. A nie tam, dokąd zaprasza Bóg, gdzie czeka na ciebie Bóg. I z tym etapem związana jest chociażby dyscyplina. Bóg ci mówi: Szymku, przestań używać tak często tego Facebooka, bo to ci masz harmider w głowie jeszcze większy. Szymku mówi: a, troszeczkę, tak sobie tylko zobaczę, bo może akurat coś jest a propos otwartego uwielbienia. Chodzisz tam, gdzie chcesz. Nie tam, do czego cię wzywa Bóg. I to jest taki faktor naszej po prostu niedojrzałości jeszcze, nie? Dojrzałość to coś innego niż doskonałość. Też sobie powiedzmy. Bo może być, są owce i jagnięta. Odwołując się do dzisiejszej niedzieli pasterza. Doskonała owca, doskonałe jagniątko nie jest jeszcze dojrzałe. Doskonałe dziecko nie jest jeszcze dojrzałe. No, jest doskonałym jagnięciem. Czyli dojrzałość to są i doskonałość są jeszcze trochę inne pojęcia. Nie? Dojrzałość jest tak naprawdę nam potrzebna. Dlatego byśmy żyli tak, jak trzeba. Chciałem sobie na końcu, żebyśmy przeczytali psalm 23. Czyli o tym, że jak dobrym pasterzem jest nasz Bóg, który nas prowadzi. Tam też było o owcach i jagniętach, że te owce słuchają Ewangelii. Może taka interpretacja, rzucę tylko. A nie jagnięta słuchają głosu pasterza. Nie. Jagnięta idą za owcami po prostu. Owca, czyli ten powiedzmy element dojrzałszy, więcej wiedzący, ma odpowiedzialność za jagnięta. Bo kiedy owca, za którą jagnięta podążają, pójdzie z jakąś ryzykowną ścieżką, bo tak, bo idzie gdzie chce, to może ona przejdzie, bo jest doświadczona, jakoś się wykaraska, ale te jagniątka, które pójdą za nią, może wpadną akurat do rzeki, czy coś im się stanie. Czyli, że też dojrzałość pociąga odpowiedzialność. Sekundkę, znajdę Księgę Psalmów.
Wersję.
Masz szybciej? Na końcu masz, Łukasz. Rozluźnijcie się. Poczujcie się wygodnie w tych twardych krzesłach po 40 minutach siedzenia na miejscu. Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na moje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich jest przeobfity. Tak dobroć i łaska pójdą ślad za mną przez wszystkie dni mego życia. I zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższy czas.